mamo, tato, bankujmy razem! Aplikacja BSGO Junior z Banku Spółdzielczego w Oleśnicy to smart portfel nastolatków. Płatności blikiem, skarbonka i wiele innych. Ja też chcę mieć apkę BSGO Junior.
Tu Radio RMF24, no ja jestem przekonany, że większość z was ma pojęcie o tym, co słychać we francuskiej polityce. Ale jeśli nie śledziliście ostatnich wydarzeń, to nie szkodzi, nie ma takiego obowiązku. Od czego jesteśmy my, informacyjne Radio RMF24. Fakty są takie. Wczoraj odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Lewicowy sojusz Nowy Front Ludowy uzyskał 182 mandaty, centrowy obóz prezydenta Emmanuela Macrona 168, a prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen 143. Żadna partia nie uzyskała w wyborach większości bezwzględnej, a wynosi ona, przypomnę wam, 289 miejsc. To są takie suche fakty, a co one mówią wytrawnemu komentatorowi. Moim gościem w Radiu RMF24 jest Michel Viato, był jeszcze w biurze AFP w Polsce. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Po pierwsze, czy zaskoczyła pana te rezultaty, te wyniki?
Oczywiście, to chyba zaskoczyło większość Francuzów, prawda, bo po pierwszej turze wyborów do parlamentu wydawało się, że skrajna prawica jest na fali i że może nawet, niektórzy tak stwierdzili, osiągnąć tę bezwzględną większość i rządzić we Francji. No okazało się, że w sumie dostali tylko trzecie miejsce po lewicy i po obozie centrowym prezydenta Macrona.
Czyli Marine Le Pen robi taką dobrą minę do złej gry, skoro mówi, że no to jest sukces, ponieważ no niemalże podwoiła swoje rezultaty z poprzednich wyborów, prawda, i teraz no tylko to jest tylko taki etap do tego, żeby w końcu zdobyła władzę.
Jak to zwykle bywa po wyborach, wszystkie partie twierdzą, że zwyciężyły i znajdują sposób, żeby to jakoś udowodnić i przedstawić.
No, porażkę przekuć w sukces, prawda?
Absolutnie. No i rzeczywiście Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen poszło do przodu, ma teraz poważną siłę w parlamencie. No i gdyby przeliczyć wszystkie głosy, które poszły na tę partię, to rzeczywiście wzmacnia to znacznie jej szanse na to, żeby zostać pierwszym prezydentem ze skrajnej prawicy we Francji w 2027 roku. Z tym, że oczywiście zależy to bardzo od tego, jak się teraz rozwinie sytuacja, tak. A co do tego żadnej jasności nie ma.
Za chwilę powrócimy do scenariuszy i poprosimy pana, żeby nam pan przedstawił takie prognozy polityczne w najbliższym czasie, ale no, ja zdaję sobie sprawę, że mówimy do polskich słuchaczek i słuchaczy, więc warto może pokazać podobieństwa i różnice na naszej francuskiej scenie politycznej. Czy pana zdaniem ta taktyczna koalicja partii Macrona z lewicą, żeby nie dopuścić do władzy Le Pen, nie przypomina panu koalicji Platformy Tuska z lewicą, żeby zatrzymać PiS Kaczyńskiego?
Rzeczywiście w pewnym sensie to jest podobny manewr polityczny, który w Polsce się udał. Natomiast we Francji no, też się udał, ponieważ skrajna prawica nie doszła do władzy, ale pogrążyła Francję w dużej niepewności. W Polsce Tusk jest premierem i prawda, ma skuteczną większość w Sejmie.
Nad tą egzotyczną koalicją, podobnie jak we Francji, prawda, jest egzotyczna koalicja, tak. Tylko że jest bardziej skomplikowana sytuacja. Na czym te komplikacje polegają?
No ta komplikacja polega na tym, że te rozmaite partie, które w sumie wygrały w tych wyborach w jakimś sensie, nawet w łonie tego lewicowego frontu ludowego, mają bardzo różne poglądy i różne programy. Co prawda lewica ogłosiła wspólny program, ale ten program jest bardzo trudny do zrealizowania i wydaje mi się, że całkiem możliwe jest, że ten front w jakimś sensie zacznie niedługo trzeszczeć. Dlatego, że to, co oni proponują, to są rzeczy niemalże niewykonalne z finansowego i gospodarczego punktu widzenia.
A wymieni pan jedną taką rzecz, która jest absurdalna z punktu widzenia ekonomii?
No, z punktu widzenia ekonomii powołują o dwóch rzeczach. Po pierwsze, oni obiecują, że cofną reformę emerytalną, czyli że znowu obniżą wiek emerytalny. Otóż podwyższenie wieku emerytalnego to oczywiście bardzo niepopularna rzecz, którą Macron przeprowadził z wielkim trudem.
No były wielkie manifestacje, prawda, wtedy we Francji.
Tak, tak. Żeby płacić emerytury, to po prostu trzeba dłużej pracować, no bo mamy coraz więcej ludzi starych i chorych, którzy kosztują. A druga propozycja lewicy to jest, żeby podnieść minimalną płacę do 1600 euro netto miesięcznie.
I to się też nie kalkuluje, tak?
To jest bardzo przyjemna propozycja, ale to straszliwie obciąży finanse państwa. A te finanse lewica chce ratować, opodatkowując bogatych ludzi. Ale to absolutnie nie wystarczy, sądząc z wyliczeń ekspertów i dotychczasowego ministra finansów. Także gdzie te pieniądze lewica znajdzie, no to nie bardzo wiadomo.
Panie Michelu, to są takie wewnętrzne sprawy francuskie, oczywiście ważne, ale z punktu widzenia wyborcy tam, nad Sekwaną. Natomiast nas tutaj bardzo interesuje polityka zagraniczna. I teraz była mowa o tym, że Marine Le Pen to jest taka prorosyjska opcja we Francji, w Unii Europejskiej. A jak się to ma do skrajnie lewicowej Francji nieujarzmionej, Jean-Luc'a Mélenchona? Przecież oni też są antynatowscy, prorosyjscy. Oni będą rządzili we Francji?
Nie. To jest tak, że bardzo jest mało prawdopodobne, żeby ta skrajna lewica tej Francji nieposkromionej, Jean-Luc Mélenchon, miała tak silny wpływ na to, jaka będzie polityka francuska. Po pierwsze, Macron obiecał, że nie zrezygnuje ze swojego stanowiska, chociaż Marine Le Pen go do tego jak może zachęca. A to wedle tradycji politycznej Francji prezydent republiki ma w jakimś sensie najwyższe kompetencje w ramach polityki zagranicznej i polityki obronnej. No a sprawa Ukrainy jakby niemal już wchodzi w politykę obronną Francji. Tak. Także jest mało prawdopodobne, żeby nastąpił jakiś skręt w stronę Rosji. Faktem jest, że partia Marine Le Pen to partia, która była najbardziej sprzyjająca Rosji. Niemniej opinia publiczna we Francji jednak jest w dużej większości po stronie Ukrainy. Marine Le Pen, która jest wytrawną polityczką, dobrze to zrozumiała, potępiła agresję rosyjską, prawda, i silnie osłabiła wypowiedzi, czy stara się zapomnieć o wypowiedziach, które kiedyś miała na rzecz Putina i polityki rosyjskiej.
No właśnie, proszę pana, czy w takim razie ta prorosyjskość to jest kwestia obecna? No bo mówi pan, że ona zmieniła retorykę, czy tylko retorykę, może też planowała inne działania. Czy to jest kwestia przeszłości wyłącznie?
To jest także kwestia obecna, znaczy byłaby kwestią obecną, gdyby skrajna prawica doszła do władzy, ponieważ Jordan Bardella, który mimo wszystko jest przywódcą tej prawicowej opozycji, tak, silnie atakował Macrona, jak chodzi o jego poparcie, coraz silniejsze dla Ukrainy. No i w takich dwóch punktach bardzo konkretnie mówił o tym, że on nie zgodzi się nigdy na wysłanie żołnierzy francuskich na Ukrainę, o czym Macron mówił. Macron nie mówi, że ich wyśle, tylko mówi, że nie wyklucza tego, prawda? Tak. Uważa, że dobrze jest stworzyć taką pewną niejasność na ten temat, żeby trochę postraszyć Rosję. Oczywiście nie wydaje się, żeby to jakoś na Rosję bardzo wpłynęło.
Czyli no, to jest ten papierek lakmusowy, prawda, tej prorosyjskości. To, co mówi Bardella, prawda?
Tak. A druga kwestia konkretna to wysłanie lepszej broni dla Ukraińców, takiej broni, która może razić dalekie cele w Rosji, prawda? Tutaj też Macron tego nie wykluczał, a Bardella powiedział, że on tego nigdy nie zrobił, bo to było wplątanie Francji w wojnę. I to oczywiście było dość popularne stwierdzenie, no bo Francuzi nie mają specjalnej ochoty iść na wojnę i wplątać się w wojnę z Rosją, która jest jakby nie było potęgą nuklearną.
Co teraz przed Francją? Co teraz przed władzami, nowymi władzami? Szef francuskiej partii socjalistycznej Olivier Faure zapowiedział, że będzie się starał utworzyć, podejmie tę misję tworzenia nowego rządu. Ma szansę w ogóle?
Olivier Faure, on powiedział, że w ciągu najbliższego tygodnia, tego tygodnia, który się dzisiaj zaczął, lewica przedstawi kandydata na premiera. No oczywiście pewnie myśli także o sobie, chociaż tego bardzo wyraźnie nie powiedział. No i teraz zobaczymy, co będzie, co zrobi prezydent Macron, bo Emmanuel Macron ma tutaj wyłączną kompetencję. Tak. On może powołać na premiera kogo
chce.
Mm-hmm.
Tak. I też nie jest zobowiązany żadnym terminem, prawda, w kwestii wyboru nowego szefa rządu.
W zasadzie nie jest zobowiązany, może to przeciągać. Z tym, że tradycja polityczna Francji jest jednak taka, żeby powierzyć przynajmniej w pierwszym rzucie tę funkcję partii, która miała najlepszy rezultat w wyborach parlamentarnych. Czyli powinien to powierzyć nowemu frontowi ludowemu. Niemniej jednocześnie Macron może powiedzieć i będzie miał rację, będzie miał do tego podstawy, że nie może powierzyć stworzenia rządu komuś, kto absolutnie nie ma jakiej takiej większości w parlamencie. Mm-hmm. Może nie absolutnej, ale chociaż względnej, takiej, którą mógłby obudować jakoś punkt po punkcie jakimiś sprzymierzeńcami z zewnątrz.
A widzi pan taką układankę? Kto mógłby się z kim ułożyć, żeby ta większość była?
No, to są już czyste hipotezy, ale oczywiście można założyć, że ponieważ był ten wspólny front przeciw skrajnej prawicy, to że centrum makronistów i duża część lewicy połączy się i stworzy taką właśnie względną, wątpię, żeby mieli bezwzględną większość, ale względną większość może by im się udało stworzyć i może by im się udało ściągnąć część tej tradycyjnej postgolistowskiej prawicy, chociaż przywódca tej prawicy już powiedział, że nie będzie żadnych układanek z Macronem.
No właśnie. Czy będą rządzili wtedy...
Mówią, a potem to zmienia.
Tak. A czy będą rządzili ustawami bez głosowań?
No, tego środka Macron często używał, prawda? Bo Macron zaprojektował wiele dość śmiałych reform. Najbardziej bolesną była ta właśnie reforma
emerytalna.
Podniesienia wieku emerytalnego i nie udawało mu się tego przepchnąć przez parlament, bo nie miał wystarczającej większości.
Ale miał priorytet, prawda?
Miał ten paragraf 49 Konstytucji, który pozwala przepchnąć jakąś decyzję w inny sposób. To jest tak, że rząd proponuje taką ustawę, czy taką decyzję i żeby ona nie przeszła, to trzeba przegłosować wotum nieufności. A ponieważ opozycja wobec Macrona była podzielona między skrajną prawicę i lewicę, no to wotum nieufności nigdy się nie udało.
Proszę pana, tak na koniec jeszcze. Mowa była, że prezydent Macron zagrał nieracjonalnie, ogłaszając te przedterminowe wybory po sukcesie ugrupowania Marine Le Pen w wyborach do Europarlamentu. Czy on jednak zagrał racjonalnie? Jak pan to ocenia?
Znaczy, z pewnością przemyślał to, ale się strasznie pomylił. I nawet jego własna partia miała bardzo negatywne komentarze czy odczucia na temat tej decyzji, prawda? Bo on, było to zagranie pokerowe, prawda? On myślał, że może mu się znowu uda zbudować wokół siebie, wokół jego partii, jakąś solidną większość, która by mu brakowało do tej pory. No ale się kompletnie przeliczył, ponieważ zamiast, żeby taka większość powstała wokół jego partii Renaissance, to powstała
wokół lewicy.
Ta silna koalicja lewicowa.
Tak. Bardzo panu dziękujemy za ten komentarz.
I informację, że poprosił Attala, żeby został na swoim stanowisku na razie. Taka jest ostatnia decyzja prezydenta Macrona, która w tej chwili się wyświetliła na moim ekranie.
O, bardzo ciekawe. Wiadomość z ostatniej chwili. Attal nie rezygnuje jeszcze z funkcji premiera, pozostaje i ciekawe, co się dalej potoczy.
No tutaj chodzi o Olimpiadę przede wszystkim.
Mamy igrzyska przed nami. Nie tylko igrzyska polityczne. Bardzo panu dziękujemy. Michel Viateau, były szef biura AFF w Polsce, był gościem Radia RMF24, wytrawny komentator. No, jeśli mieliście jakieś wątpliwości, to pewnie teraz zostały one całkowicie rozwiane.